Anna Solska-Mackiewicz, żona Tomasza Mackiewicza, himalaisty, który rok temu zginął po zdobyciu 8-tysięcznika Nanga Parbat. No właśnie, pojawiają się różne źródła. Zdobył? Nie zdobył?
Zdobył, oczywiście.
Zdobył.
Tak.
To jest pewne.
Jest pewne.
W końcu mu się udało za siódmym razem.
Za siódmym razem. Po 8 latach, bo był rok przerwy.
30 stycznia 2018 roku to jest ta data, która znalazła się w akcie zgonu wystawionym przez Pakistańczyków. Czy rzeczywiście według pani to jest ten dzień?
Według mnie nie, natomiast nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, bo nie wiemy, co się stało. Tomek tam został. Moment odejścia, no nie da się go określić. Dałoby się określić prawdopodobnie przy sekcji zwłok, prawda? To jest niemożliwe. 30 stycznia to jest data w akcie zgonu, którą dostaliśmy od Pakistańczyków. Na podstawie tego dokumentu został sporządzony polski akt zgonu. Natomiast dla mnie to jest data gdzieś tam w moim sercu. Ja sobie tą datę ustaliłam na 27 stycznia, czyli to był dzień po tym, jak Elizabeth zaczęła schodzić, czyli no dzień, zdaje się, że to był dzień, kiedy ją uratowano, chyba, że już ja to mylę, ale to był 27 albo 28, więc dla mnie to jest 27.
Czyli to jest dla pani ten dzień, kiedy Tomek Chapkins został w górach na swojej ukochanej górze?
Tak. On zgłosił problemy ze wzrokiem, jak wiemy, już na szczycie. Potem bardzo dużym wysiłkiem, znaczy jego stan właściwie się bardzo szybko pogarszał i no to jest takie smutne stwierdzenie, ale ja dużo o tym myślałam przez ten rok, że właściwie on umierał od szczytu, to znaczy ogromnym wysiłkiem i jego i Elizabeth, właściwie oboje się bardzo na tym skupili, żeby to się udało. On schodził, ale no było coraz gorzej, coraz gorzej.
Co udało dowiedzieć się przez ten rok od chwili tego szumu medialnego, który rzeczywiście był w styczniu, w lutym, no jeszcze na początku marca, kiedy dochodziły coraz nowe informacje. Co się udało przez ten rok dowiedzieć jeszcze nowego na temat tych wydarzeń, które rozegrały się na Nanga Parbat?
No my, pracując nad książką z Dominikiem Szczepańskim, autorem, odwiedzaliśmy mnóstwo ludzi. Najważniejszą osobą w procesie powstawiania tej książki jest jednak Elizabeth Revol. Więc my się z nią spotkaliśmy w latem tego roku, potem się spotkaliśmy na kilku festiwalach w Polsce, bo ona się zdecydowała przyjechać, bo chciała o Tomku mówić i przede wszystkim chciała mówić o tym szczycie, chciała mówić o ich osiągnięciu, żeby ta tragedia nie przyćmiła jednak osiągnięcia na skalę światową właściwie, himalajskiego osiągnięcia na skalę światową. No i najważniejsze było chyba dla nas to, co usłyszymy od niej, jakie są jej wspomnienia z tamtego czasu. Oczywiście później się odbył ten proces jakby uznania szczytu, tak? Więc ona, nie można powiedzieć, że zeznawała, ale składała takie raporty takiej komisji, czy tej Himalayan Database, to jest takie, no, gremium specjalistów, którzy słuchają o trasie. Ona musiała opowiedzieć o całej drodze, ona musiała opowiedzieć o szczycie, co tam było o szczycie, co widziała na szczycie, czyli dokładny, precyzyjny opis drogi, jak również opis ich wspólnej drogi, czyli moment dotarcia Tomka, moment to jak schodzili, którędy schodzili i tak dalej. Więc no to długo trwało, bo to jest taki proces, że dużo osób to analizuje. No i ukazał się artykuł w amerykańskim magazynie, który no absolutnie uznał wejście ich obojga na szczyt 25 stycznia około 18:15, także co do tego nie ma wątpliwości. Najważniejsze było to, co usłyszymy od Elizabeth, co usłyszymy o ich drodze, co usłyszymy o ich wchodzeniu, o ich schodzeniu i to, no opis tego znajdziecie państwo w książce, bo to była długa i ciężka praca, żeby to wszystko odtworzyć i umieć opowiedzieć.
To, co najtrudniejsze było podczas tego spotkania z Elizabeth, to pewnie no te informacje, kiedy musiała zostawić Tomka.
Tak, oczywiście. Ja z tym pytaniem do niej jechałam, a ona no bała się pewnie, że ja będę, we mnie będzie jakieś oskarżenie, tak, które ja starałam się cały czas jej, bo byłyśmy cały czas w kontakcie, że ja w żaden sposób jej o nic nie obwiniam, ale oczywiście ona się tego bała bardzo. Bardzo była zresztą przez opinię publiczną, w Polsce szczególnie, straszliwie skrzywdzona, że go zostawiła. Natomiast ona walczyła o niego do ostatniej chwili. Nawet w momencie, kiedy od niego odchodziła, to była przekonana, że on, no, że w ten sposób daje mu szansę, że helikopter weźmie tylko jego, nie może wziąć ich obojga. No i ten moment, kiedy odchodziła, no i właściwie nie byłyśmy w stanie za dużo o tym rozmawiać, bo to było za trudne dla nas, no ale dla mnie było to kluczowe, no że on, że spał, że odpłynął. W momencie, kiedy ona schodziła, no to on, no powiedzmy, że był spokojny, tak, to więc to było dla mnie najważniejsze. A co do tego, no tych szczegółów, które tam się wydarzyły, no my się wydaje, z Dominikiem o tym myśleliśmy, z autorem książki, że są to rzeczy tak bardzo intymne, że też nie możemy ich zmuszać do odtwarzania minuta po minucie tego momentu, szczególnie ich momentu ich rozstania.
No ale też jest takie wspomniane, że Elizabeth nawet chciała dalej sama schodzić, tylko dlatego, żeby tak. Denis Urubko i Adam Bielecki szli dalej tak, do Tomka.
Tak, to prawda. Ona do tej pory, właściwie jak się spotkaliśmy jesienią na jakimś festiwalu, chyba w Zakopanem, ona powiedziała, że ona byłaby w stanie zejść sama. Oczywiście wydaje, trudno mi powiedzieć, bo ona, jak ktoś mówi, że nie byłaby w stanie, bo miała zbyt odmrożone dłonie i tak dalej, to ona się bardzo denerwuje, bo mówię, skąd wy możecie wiedzieć, do czego byłam zdolna. A rzeczywiście jest nieprawdopodobnie silną kobietą, człowiekiem, odważną i nie wiemy tego, czy ona by była w stanie schodzić, prawda? No ale tam były inne czynniki, tam były też no, pogarszająca się pogoda, to znaczy to jakby Adam i Denis mieli iść w górę, to przede wszystkim potwornie by ich naraziło. Po drugie, nie byliby w stanie sprowadzić osoby, która nie jest w stanie się poruszać o własnych siłach, tylko we dwóch. Więc no, było to nierealne już w tym momencie, ale ona tak bardzo chciała go uratować, że była w stanie po tej pionowej ścianie Kinshofera schodzić sama.
A gdyby akcja ruszyła wcześniej, no bo wiadomo, że były problemy ze śmigłowcem, Pakistańczycy nie chcieli go uruchomić, tak? Czekali na pieniądze. Gdyby akcja ruszyła wcześniej, Tomek byłby z nami?
To znaczy, tutaj no właśnie trudno spekulować, bo ja powiem, zawsze na to pytanie odpowiadam tak. 26 stycznia to był jedyny i ostatni dzień, który mógł dać szansę Tomkowi. Z racji pogody, z racji jego stanu, właśnie już był w bardzo złym stanie, więc 26, czyli ten dzień, który my straciliśmy, był tym dniem, który mógł mu dać szansę. I we mnie oczywiście żal z tego powodu jest straszny.
A żal do Polskiego Związku Alpinizmu?
Tak.
Też?
Też.
Przede wszystkim pewnie.
Znaczy nie, bo tutaj nie można, ja nie chcę nikogo oskarżać. To jest bardziej żal. No to był splot czynników, bo była też strona pakistańska, więc nie można o tym zapominać, że to spowolnienie jakby całego procesu no było w dużej mierze po stronie Pakistańczyków, którzy czekali na gotówkę i tak dalej, i tak dalej. Jakby splot okoliczności, które doprowadziły do tego, że dopiero 27 właściwie wieczorem, tak, już teraz odtworzyłam, że znaleźli się tam Adam i Denis, no to tych powodów było wiele, ale być może, gdyby związek, czy kierownictwo pod K2, czy PZA, PHZ, gdyby zadziałali szybciej, być może szanse byłyby większe.
Dlaczego akurat Tomek wybrał sobie Nanga Parbat?
No, to jest długa historia i my to opisujemy też w książce, że ta motywacja się zmieniała. Na początku to była po prostu przygoda. Oczywiście był ten motyw góry niezdobytej zimą i oczywiście tradycja wchodzenia zimą przez Polaków na ośmiotysięczniki. No, ale ta podstawowa, banalna przyczyna to była tak, że to zimowe pozwolenie było 10 razy tańsze i trekking do bazy, czyli to, że trzeba pokonać tam do podnóża góry, to trwało 2 dni, bo jak wiemy, to około 2 dni, bo na przykład pod K2 chyba trzeba iść 5 albo nawet tydzień. Więc takie pragmatyczne, ponieważ nie mieli budżetu, nie mieli pieniędzy, no to gdzie można pod jaki ośmiotysięcznik dostać się najszybciej i najtaniej? No, a legenda do tego tej góry niezdobytej zimą jeszcze tylko podkręcała tą radość przygody. No potem to się zmieniało, potem to już było, tyle pracy włożył w tą górę, tyle tak z nią się czuje związany, że no to już to było takie dążenie do zakończenia tego pomysłu i planu i marzenia.
No i to marzenie udało mu się spełnić, choć nie ma go tutaj z nami.
Tak.
Anna Solska-Mackiewicz, żona Tomasza Mackiewicza, himalaisty, któremu udało się zdobyć Nanga Parbat. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Łódź.
Dziękuję.